kiedy tak zaczynaliśmy to nabożeństwo i za każdym razem, kiedy schylałem głowę, żeby się chwilę pomodlić, później się podnosiłem, rozglądałem, to za każdym razem było więcej osób, więc to taką mam dobrą siłę modlitwy. Dziękuję, że nas się zebrało więcej niż na początek, a i kolejne osoby dochodzą. Przygotowując się do dzisiejszego kazania, wyszedłem z takiego założenia, że no tydzień temu była Wielkanoc, więc dobrze by było zobaczyć, co się działo dalej po zmartwychwstaniu. A więc naturalnie zacząłem wertować Dzieje Apostolskie, szukając inspiracji i modląc się, pytając Boga, no to co na tą niedzielę. I znalazłem. Niestety nie zaraz po zmartwychwstaniu, bo trafiłem na historię Szczepana, z którą chciałem z wami dzisiaj podzielić. A historia Szczepana miała miejsce 3 lata po zmartwychwstaniu. No ale jednak pozwólcie, że zmierzymy się dzisiaj z historią Szczepana, nawet nie tyle z całym jego życiem, a właściwie no z krótką historią opisaną w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale i w 7. Natomiast skupimy się tylko na jego powołaniu i o tym będę chciał dzisiaj mówić. Będziemy czytać z Dziejów Apostolskich 6 rozdziału od 1 wersetu do 7. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 1 do 7. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Permena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się rozmnażał, także znaczną liczbę kapłanów przyjmowała wiarę. I o tym dzisiaj, to jest rok około 36 już naszej ery, 3 lata po śmierci Chrystusa. Szczepan, imię oznaczające wieniec, imię oznaczające koronę, był Żydem, wychowanym w diasporze. W diasporze, czyli na wygnaniu, był jednym z helenistów, to znaczy był w tej diasporze, gdzie mówiono w języku greckim. Prawdopodobnie trochę miał inny ubiór, trochę miał inny styl funkcjonowania, inne jedzenie, inne nawyki, no przede wszystkim miał inny język. Wtedy we wspólnocie w Jerozolimie mówiono w języku hebrajskim, to byli ci tradycyjni Żydzi, ale też rosła grupa Żydów z diaspory, tak zwanych helenistów. Jaki był ten Szczepan? W kilku słowach słyszymy o nim, iż był mężem pełnym Ducha Świętego, cieszył się dużym zaufaniem we wspólnocie, posiadał mądrość, prawdopodobnie zarówno mądrość życiową, jak również i mądrość teologiczną. Tutaj ważne jest, by zrozumieć, że Żydzi z diaspory, zwłaszcza tej hellenistycznej, jeżeli chcieli funkcjonować we wspólnotach żydowskich, musieli przechodzić dodatkowe takie szkolenia teologiczne, upewniające że dobrze rozumieją, gdzie się znaleźli, dobrze rozumieją współczesną teologię, ówczesną teologię. Stąd może też i tą mądrość, ta mądrość jest wymieniana. Posiadał moc i był pełen łaski, dlatego jego działanie oznaczało się cudami i wielkimi znakami. To słyszymy ze słowa. Co się działo wtedy, w tej historii krótkiej o powołaniu Szczepana? No mamy wspólnotę w Jerozolimie, która się mocno rozrastała. A wśród tych ludzi, którzy przybywali, tych, którzy się nawracali, było dużo Żydów z diaspory, tak jak już mówiliśmy, z diaspory helenistycznej. Pewnie nie tylko, ale o niej tutaj jest w tej chwili mowa. Jedni mówili po hebrajsku, drudzy mówili po grecku, natomiast ilość tych ludzi mocno wzrastała. Tam wcześniej w dziejach słyszymy, iż spotkało się 120 osób na jednym spotkaniu tylko, więc możemy założyć, że tych wierzących było coraz więcej. Trzy lata po śmierci Chrystusa nabiera to wszystko rozpędu w Jerozolimie i nie tylko, ale głównie jeszcze w Jerozolimie. Heleniści, którzy mówili po grecku, byli częścią tej wspólnoty, byli grupą taką, może mieli grupę domową jakąś większą, spotykali się też zapewne sami, ale też byli częścią tej wspólnoty jerozolimskiej, zaczęli szemrać między sobą i mówić, że no wspólnota i liderzy zaniedbują nasze wdowy. Tutaj nie chodzi tylko o usługiwanie przy stołach, w sensie na nabożeństwie, ale usługiwanie potrzebującym z tej grupy. A więc, że nie dbali o wdowy, a wiemy, co Mojżesz nakazał, że opieka nad wdowami, nad potrzebującymi jest jednym z podstawowych zasad. A tutaj mamy we wspólnocie informację, iż wdowy z tej grupy helenistycznej były zaniedbywane i potrzeby nie były zaspokajane. Pewnie oznaczało to wtedy też tyle, że wspólnota ze względu na swój szybki rozwój nie nadążała organizacyjnie, żeby wszystkie rzeczy, wszystkie służby, byśmy to dzisiaj tak mogli powiedzieć, właściwie układać i rozwijać. Pewnie miała swoje nawyki, prawdopodobnie też zajmowała się bardziej swoimi, których lepiej rozumieli, których znali, którzy mówili tym samym językiem. A więc nie zauważyli tak naprawdę potrzeb tamtej grupy. Nie ma oczywiście nigdzie mowy o jakimś świadomym złym zamiarze czy złym działaniu, natomiast no, efekt był taki. Po tym szemraniu, czy o tym szemraniu, dowiedzieli się liderzy. No, wiemy dobrze, że szemranie ma to do siebie, że ma duży skutek. Dodatni i ujemny, ale słychać go. No i podejrzewam, że tamto szemranie też dosyć szybko zostało usłyszane. Trafiło do liderów, którzy stwierdzili, że no oni nie mogą skupić się teraz na pomaganiu tym wdowom, bo muszą jakby być wierni swojemu powołaniu, służbie słowa, by dalej to jakby ta wspólnota się rozwijała i jakby ciągle z tyłu mieli w głowie to najważniejsze, z czym Jezus ich zostawił. Idźcie na świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, głosząc słowo, głosząc Ewangelię, a więc szli. Natomiast pomyśleli, no trzeba tą potrzebę zaspokoić, a więc stwierdzili, wybierzcie wy, heleniści, pomiędzy siebie osoby, które mogłyby tą potrzebę zaspokajać, które mogłyby usługiwać, które mogłyby wspierać wdowy i inne osoby potrzebujące w waszej grupie. I oni, heleniści, wybrali z między siebie siedmiu, w tym Szczepana. Całe zgromadzenie oczywiście to poparło. I mamy informację na koniec, że Słowo Boże rozrosło się i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Nawet ciekawostka jest taka, że i kapłani przychodzili do Chrystusa i byli nawracani. Rozłóżmy tą historię teraz na kilka czynników pierwszych. Jak wiecie, lubię dochodzić sedna sprawy, trochę tak po kolei. Najpierw mamy liczbę uczniów, która się mocno rozrastała. Tak jak mówiliśmy, tak jak już mówiłem na początku, jest to dosyć oczywiste ze względu na dynamikę, która wtedy miała miejsce w Jerozolimie, w tej wspólnocie. Drugi punkt, który mam, który widzimy, to jest to szemranie. Szemranie, które jest i wtedy we wspólnotach, które miało miejsce, i to dla mnie było zaskoczenie, kiedy to czytałem, że no, nawet 3 lata tylko po śmierci Chrystusa, jak to jest wszystko w nas, w ludziach, że w ten sposób próbujemy się komunikować. A więc w innym tłumaczeniu mamy trochę łagodniejszy zwrot, uskarżali się. Ale oczywiście nie przychodząc do liderów, nie mówiąc, słuchajcie, zwracamy wam uwagę, tylko szemrali między sobą. Szemrali helleniści, szemrali przeciwko żydowskim liderom. Widzimy też wtedy w tej wspólnocie grupy, które powstawały. Myślę, że też możemy to odnieść do dzisiejszych czasów. Dzisiaj też mamy różne grupy w naszych wspólnotach. Nawet różne grupy mówiące innymi, różnymi językami. Mamy i witam osoby rosyjskojęzyczne w naszej wspólnocie. I te osoby mogą też szemrać, czemu ktoś im nie tłumaczy. A tłumaczy? Tłumaczy. No to dobrze, tą potrzebę zaspokajamy. Zaniedbywano potrzeby jednej z grup. To też jest ta dosyć typowe. I nie zaniedbywano celowo, tylko z powodu tego, iż nie za każdym razem, nie wszędzie, nie w każdym momencie jesteśmy w stanie zauważyć potrzeby innych. Stąd potrzeba, żeby o swoich potrzebach komunikować. Wspólnota ta nie troszczyła się o wdowy, i wspólnota ta nie troszczyła się o potrzebujących. Można powiedzieć, że pomijano w udzieleniu wsparcia wdowy i potrzebujących z innej grupy, którzy mówili innym językiem, może nie byli tak zrozumiani. Łatwiej nam, każdemu z nas, zawsze komunikować się ze swoimi. Czasami trudniej komunikować się z tymi, którzy w jakiś sposób nie są tacy jak my. I nie mówię już tylko o innym języku. Mówię o innej subkulturze, z której się wywodzimy. Mówię o tym, że historie życiowe moje i kogokolwiek z was mogą być inne i ze względu na to inaczej funkcjonujemy. Może mamy inne style ubierania, to na pewno tutaj widać nawet na tej sali. Mamy ludzi w garniturach, mamy ludzi w koszulach, mamy ludzi w bluzach, czasami mamy ludzi w sandałach. To nie oznacza, że jesteśmy, jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. Każdy jest po prostu inny. I czasami z tej inności wychodzą różne potrzeby. Dwunastu, czyli liderzy tamtej wspólnoty, zwołują spotkanie. I tu jest ciekawostka, zwołują spotkanie i nie mówią, słuchajcie, słyszeliśmy szemry, co z tym robimy, co proponujecie, tylko przychodzą z gotowym rozwiązaniem. który przedstawiają przed wspólnotą. Mówią, słuchajcie, zastanawialiśmy się, prawdopodobnie modliliśmy się, badaliśmy swoje powołanie, swoje miejsce i mamy na to rozwiązanie. My się tym nie zajmiemy, natomiast jeżeli widzicie potrzebę w waszej grupie, to chętnie pobłogosławimy wam. I mamy taki pomysł, żebyście wybrali z pomiędzy siebie 7 osób, które będą tą potrzebę zaspokajały, które będą odwiedzały wdowy i potrzebujące. Wybrali diakonów. Nie dają tylko informacji, słuchajcie, wybierzcie sobie 7. Ale co ciekawe, dają parametry tego, jakie cechy powinny mieć te osoby. Mają to być osoby, możemy tutaj przeczytać, upatrzcie tedy bracia spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Zaufanie, pełni Ducha Świętego i mądrości. Zaufanie, jako chyba pierwsza, jedna z najważniejszych rzeczy, najważniejsza cecha, która musi być, żeby można było usługiwać wdowom i potrzebującym. Każdy, kto siedział w domu, kto nie mógł brać udziału w nabożeństwie, wie, że dobrze, żeby ktoś do niego przyszedł. I dobrze, żeby ten ktoś cieszył się zaufaniem wspólnoty. Żeby mógł mu powiedzieć, co się dzieje na tych spotkaniach, co tam robicie. Co się dzieje u Andrzeja, co się dzieje u Adama, co się dzieje u Krzyśka, co się dzieje u Piotrka. Opowiedz nam o tym. Ale nie przekręcaj tej prawdy. Nie przekręcaj tej historii. A więc musi to być ktoś, kto cieszy się zaufaniem we wspólnocie. Też zaufanie ze względu na to, że te osoby, które miały być wybrane, miały brać ze sobą różne, nie wiem, pieniądze prawdopodobnie, jedzenie i pomagać tym ludziom. A więc chociażby ze względu na to, iż taką funkcję miały też spełniać, zaufanie było bardzo ważne. Miały być też pełne Ducha Świętego. Nad tym się też troszeczkę zastanawiałem, po czym oni poznali, że ktoś jest pełny Ducha Świętego. Mieli wybrać tutaj osoby, które są pełne Ducha Świętego, to po czym byśmy to rozpoznali? Po owocach, tak. I w liście do Galacjan apostoł Paweł, który też jest częścią tej historii, podpowiem w 7 i w 8 rozdziale, właściwie wchodzi na arenę. W liście do Galacjan opisuje w 5 rozdziale owoce Ducha Świętego. I zauważcie, jakie te owoce są. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I aż byłem tym zaskoczony, mimo że ten fragment czytałem wiele razy z Galacjan. Jak to nagle złożyłem z tym, że te cechy powinny mieć osoby, które idą usługiwać i pomagać, myślę sobie, jakże one są trafione. A z drugiej strony to są cechy, po których poznajemy, że ktoś ma Ducha Świętego. Łagodność, wstrzemięźliwość, wierność, że jeżeli powiesz, że to zrobisz, to wiemy, że to zrobisz. Że jak będzie ciężko, to nawet jak upadniesz, to pójdziesz i to zrobisz. Miłość do innych. To są cechy osoby, która ma Ducha Świętego. Takie owoce. mają być też pełni mądrości. I tutaj już chyba mówiłem o tym. Myślę, że też zastanawiam się, jakiej mądrości. I myślę, że zarówno mądrości życiowej po prostu, ale również mądrości w rozumieniu wiedzy teologicznej. Zresztą Szczepan bardzo dobrze pokazał swoje świadectwo jego mądrości od 7 rozdziału, kiedy jest mowa o mowie Szczepana, kiedy pokazał, jaką on ma wiedzę na temat pism, jak umie rozprawiać się teologicznie z innymi, z kapłanami, jak umie przemawiać przed radą i mówi merytorycznie, powołując się na pisma. Kolejny etap tej całej historii to jest taki, że apostołowie potwierdzają ich wybór. Nie tylko zostawiają i dobrze, to wybierzcie sobie tą 7 i już nie zawracajmy sobie tym głowy, ale jeżeli, jak już ich wybierzecie, to chcemy się o nich modlić. Chcemy udzielić im naszego autorytetu. Przypominam, mówimy o 12, którzy chodzili z Jezusem. No 11, bo jeden został dobrany, jak wiemy. A więc apostołowie przy całej wspólnocie autoryzują ten wybór przed wspólnotą. Potwierdzają, że ta 7 będzie też reprezentować całą wspólnotę. Nie tylko tą jedną grupę. Zauważcie, tutaj jakby nie ma tego rozdziału pomiędzy jakąś grupą, która ma sobie sama coś tam działać i załatwiać, a wspólnotą. Ale ta 7 ma przyjść przed całą wspólnotę i apostołowie będą się o nich modlić. I potwierdzą, ta 7 reprezentuje nas. I widzimy, że taka decyzja przyniosła bardzo dobre owoce, o których już czytaliśmy. Mam kilka wniosków z tej historii. Pierwszy, powinniśmy w naszych wspólnotach, w tej, w każdej wrocławskiej, w każdej, ktokolwiek będzie to słuchał i czytał tą historię, powinniśmy w naszych wspólnotach być wrażliwi na odmienność. Być wrażliwi na odmienność innych grup kulturowych, językowych. Być wrażliwi na odmienność, która czasami powoduje wykluczenie, które to z kolei powoduje szemranie. Nasza historia naszego zboru, którą opowiedziałem naszym gościom 2 dni temu, dzisiaj weszli do kaplicy, będzie, no tak, to jest ta kaplica, która ma ile lat? 175. No tak, to jest ta kaplica. To nasza historia, historia tego, że w tych ławkach zaraz po II wojnie światowej z jednej strony siedziało kilku wierzących Niemców, a z drugiej strony kilku wierzących Polaków, a z tamtej strony kilku pewnie wierzących innostranców, którzy przyjechali nie wiadomo skąd. To jest historia tego, że jesteśmy inni, a jednak możemy patrzeć na tego samego Boga. To jest historia i świadectwo odmienności, ale nie wykluczenia. Już nie mówiąc o decyzji, która wtedy zapadła pastora niemieckiego, o tym, żeby oddać tą kaplicę tym innym, którzy dopiero co przyszli. To jest potęga tej historii. No i nasze dziedzictwo, że tak to powiem, tej wspólnoty. Tak więc bądźmy wrażliwi na odmienność w naszych wspólnotach. Druga rzecz, słuchajmy nawzajem siebie. Rozmawiajmy o swoich potrzebach. komunikujmy się pomiędzy różnymi grupami. Różnymi grupami. Grupami, która uwielbia i ma swój kontekst, i grupą, która naucza i ma swój kontekst, i grupą, która prowadzi nabożeństwo i chce mieć porządek i chce, żeby ta grupa od uwielbienia kończyła próbę wtedy, kiedy ma kończyć próbę, a nie wtedy, kiedy oni chcą skończyć próbę. Słuchajmy się nawzajem w naszych potrzebach. Bo te potrzeby będą ciągle istniały. Bo w różnych aspektach jesteśmy inni. Komunikujmy swoje potrzeby. To jest trzeci wniosek. Komunikujmy je bez szemrania. I jakkolwiek to powiedziałem, i pewnie tak będzie, że szemranie było, jest i będzie częścią komunikacji w każdej grupie, gdzie są ludzie, to proszę, zachęcam i nalegam, i niech to będzie jedna z nauk z tego fragmentu, oszczędzajmy sobie nawzajem tego szemrania. Rozmawiajmy bezpośrednio z osobami, do których coś mamy. O tym mówi przecież całe Pismo. Jeśli masz coś przeciwko komu, idź i powiedz. Zauważcie, nawet w tej historii nie ma złych motywacji. Ani apostołowie nie chcieli źle, nie chcieli świadomie kogoś wykluczyć, nie chcieli porozdzielać tych, nie wiem, jakichś dóbr, które mieli między wdowy wszelakie, nie chcieli porozdzielać tylko dla swoich potrzebujących, a tamci to sobie jakoś dadzą radę. Nie, chcieli dla wszystkich, ale nie zauważyli, nie usłyszeli, byli zabiegani, byli gdzie indziej w swojej głowie. Wystarczyło zwrócić im uwagę. A więc rozmawiajmy ze sobą o naszych potrzebach. Rozmawiajmy także z osobami odpowiedzialnymi. Rozmawiajmy ze starszymi, rozmawiajmy z liderami, jeżeli widzimy problemy. Jeżeli widzimy, że jakaś potrzeba nie jest zaspokajana, przyjdź i porozmawiaj. Przede wszystkim, to jest czwarty wniosek, dbajmy o osoby potrzebujące, dbajmy o seniorów, dbajmy o osoby starsze w tej wspólnocie i w każdej jednej. To też jest morał i wniosek z tej historii. Dbajmy bez względu na przynależność do różnej grupy, do różnej historii, która kiedyś miała miejsce. Piąty wniosek. Liderzy wspólnot powinni być wyczuleni na to szemranie. Tu wracam do tego szemrania. Bo to jest jednak wniosek z tej historii, że jednak usłyszeli. A więc tutaj zachęta dla tych, którzy są liderami różnych projektów, różnych grup, którzy są starszymi, by jednak wsłuchiwać się w tętno życia wspólnoty, w tętno życia grupy. Wsłuchiwać się, co tam się dzieje, o czym tam się mówi, wyciągać z tego wnioski, zmierzać się z tymi tematami. Zresztą chyba nasza wspólnota nie jest świeżo po tych różnych tematach. Bądźmy wyczuleni na to, co się dzieje wśród nas, o czym rozmawiamy. Dobrym nawykiem jest, by w rozwiązanie problemu angażować ludzi w dany problem już zaangażowanych, będących nawet stroną danej dyskusji czy danego nie wiem, zauważenia problemu. Tak też było w tej historii. apostołowie nie wybrali sami tych siedmiu, a mogliby, bo mieli autorytet. Jednak postanowili zaangażować te osoby, które najlepiej znają ten problem. Jednocześnie zobaczcie, jak dając szansę innym, bo nowe potrzeby to często mogą być nowe osoby, które mogą te potrzeby rozwiązywać. Przez to też Pan Bóg powołuje kolejne osoby. Wyciąga je do tego, żeby kolejna osoba też coś robiła zgodnie ze swoim powołaniem, rozwijała się zgodnie ze swoim powołaniem. Taka jest historia Szczepana, który wcześniej był niewidoczny. I nagle, kiedy stał się jednym z siedmiu, nie tylko był, a w ogóle nawet niektóre komentarze mówią, że on w ogóle nawet tego nie robił, do czego został powołany, to taka dygresja. Tylko niektóre komentarze wskazują, że on zamiast pomagać wdowom i sierotom i usługiwać przy tych stołach, on zajął się głoszeniem słowa. I Pan Bóg się przyznawał w sposób ogromny, z pełną mocą do tego, co on robił. Gdyby nie ta potrzeba, gdyby nie ta cała historia, to szemranie i to, że on był jednym z tych helenistów, prawdopodobnie do tej pory siedziałby w ławce, do tamtej pory siedziałby w ławce. A jednak dzięki tej historii miał możliwość powołania do służby, pokazania swoich darów, zaangażowania się. A o owocach dobrych czytamy w dalszej części jego historii. Też ważna jest kolejny wniosek, to jest wniosek dotyczący obdarowania. Wniosek płynący z tego stwierdzenia, w którym apostołowie powiedzieli, my nie możemy się tym zająć. No jednak jest to dla mnie zastanawiające na pierwszy rzut oka. Powiedziałbym, no jeżeli usługujesz, a widzisz, że jest potrzeba, no to rusz się. Natomiast myślę, że tutaj chodziło o skalę tego przedsięwzięcia, o skalę tego projektu, tego zadania, że to nie dotyczyło jednorazowego zajęcia się tematem, ale dotyczyło tego, żeby ustawić na stałe jakąś kolejną służbę, która by działała. Dlatego apostołowie nie mogli się tym zająć. Ale też argumentują to w sposób dobry, mądry, z którego możemy się uczyć, a mianowicie mamy różne obdarowania. I ich obdarowaniem było głoszenie słowa, co robili z pełną mocą. Co do rozwiązania problemu jeszcze, też taki mam wniosek do życia wspólnoty. Liderzy we wspólnocie mają odpowiedzialność wypracować rozwiązanie problemu. To płynie z wniosków, z tego, co widzimy, o czym czytamy. Usłyszeli szemranie, zdiagnozowali problem, porozmawiali prawdopodobnie z ludźmi, zaproponowali rozwiązanie, zachęcili ludzi, zaangażowali, wsparli swoim autorytetem. Na koniec tej historii o powołaniu Szczepana, a właściwie o życiu wspólnoty w czasie powołania Szczepana, chciałem powiedzieć, iż jesteśmy różni. Mówimy różnymi językami, mamy różne potrzeby i w związku z tym ważne jest, byśmy byli wrażliwi na siebie. byśmy byli wrażliwi na siebie, na swoje potrzeby, na swoją odmienność, by ta odmienność, tak jak mówi się popularnie, była naszym uzupełnieniem, a nie przekleństwem. W tych różnych grupkach, w których funkcjonuje wspólnota, funkcjonują różne wspólnoty, od uwielbienia przez nauczanie, administrację, kawiarenki, młodzieżówkę. Wszędzie tam, będąc wrażliwi, powinniśmy usługiwać sobie nawzajem. Usługiwać sobie nawzajem uzbrojeni w moc Ducha Świętego. Uzbrojeni w miłość, uzbrojeni w radość, uzbrojeni w pokój, uzbrojeni w cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność, nie zapominając o łagodności i wstrzemięźliwości. Wtedy będziemy funkcjonować z Duchem Świętym, w Jego mocy. Tego życzę sobie, liderom i nam wszystkim. Amen.